Jeden Kaś wypój na głębie, jest przy tobie Chrystus.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. W audycji Dar i Tajemnica wita Was Marta Maślona i siostra Anna Mika, która jest dzisiaj moim gościem. Szczęść Boże, siostra.
Szczęść Boże.
Głos siostry Anny pewnie nieraz już słyszeliście na antenie Radia Maria, ponieważ siostra jest jednym ze speakerów. Proszę przypomnieć naszym słuchaczom, kiedy mają okazję siostrę usłyszeć.
Moje dyżury wypadają w środy, ale tak się składa, że co drugą środę mam dyżur. Także no, nie jest to takie systematyczne co tydzień. Natomiast wiadomo, że jak są wyjazdy czy różnego rodzaju wydarzenia, to zamieniamy się i też, ale najczęściej jestem w środę.
Wiem, że siostra jest 36 lat w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo, ale myślę, że nasi słuchacze chętnie się dowiedzą, jak to się stało, że siostra została siostrą zakonną i do tego siostrą szarytką.
Jak to się stało, mój Boże, 36 lat, to też kawał czasu. Dzisiaj, kiedy wspominam ten dzień, właściwie powiem tak, wcześniej nigdy o zgromadzeniu nie myślałam, jako młoda dziewczyna. I kiedy ukończyłam studia, a to się wiąże, właściwie to powołanie wiąże się z moim pobytem w czasie wakacji z dziećmi, jeździłam, praktycznie w każde wakacje, w czasie każdych wakacji byłam z dziećmi na różnego rodzaju koloniach i wtedy oczekiwałam na pracę w teatrze w Gnieźnie. Miałam tam zostać kierownikiem literackim. Mój promotor bardzo chciał, żeby tak się stało. No i właściwie przez całe wakacje czekałam na tę pracę. W tym czasie poszłam chwilę do kościoła, dzieci poszły trochę do miasta pochodzić sobie, miały godzinkę wolnego czasu i modląc się przebiegła mi przed oczami, właściwie tak przemknęła niemal siostra i mówi do mnie tak: Panienko, co ty tu robisz? No czekam na pracę, modlę się o pracę. A jak już jesteś po maturze, to przyjdź, powiedz mi tutaj, pomóż mi coś zrobić w biurze. A ja mówię: siostro, ja nie mogę, ponieważ ja muszę z dziećmi tutaj zaraz się spotkać. Jestem na koloniach, na wakacjach. No to napisz mi kiedyś, jak ci tam poszło, czy już pracę dostałaś. No i to było wszystko właściwie. To było wszystko. Dzieci się z powrotem zeszły. Aha, i ta siostra dała mi 3 medaliki. Jak się okazało później, to były te nasze cudowne medaliki Matki Bożej Niepokalanej. I no nie myślałam o zgromadzeniu. Czekając na pracę, musiałam w końcu podjąć jakąkolwiek pracę. Nie mogłam dostać pracy w teatrze. Zaczęłam pracować w szkole, uczyłam języka polskiego i cały czas korespondowałam z tą siostrą. Po 2 latach mówi, pisze do mnie: no siostro, właściwie widziałyśmy się 3 minuty. Ja mówię: siostro, przepraszam, to ona mówi tak, widziałyśmy się 3 minuty, może byśmy się spotkały, przyjedź do nas do Wolsztyna. 3 dni wolne w maju, pojechałam do Wolsztyna, nigdy nie myślałam, że ten krótki 3-dniowy pobyt tak na mnie wpłynie. Siostry modliły się w czasie wieczornych pacierzy, a ja robiłam sobie taki rachunek sumienia. Boże drogi, ja sobie tu chodzę po świecie, siostry modlą się. Nie, 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 to na pewno one się za mnie modlą. Ja tu muszę przyjść. I tak właściwie to był błysk. To był błysk, że to jest moje miejsce. Proszę sobie wyobrazić, że w ogóle nie pytałam, jakie to jest zgromadzenie, co robią te siostry, czym się zajmują. Ja po prostu chciałam tu być. Ale żeby było to pewne, nie miałam nigdy pojęcia o tym, jak to jest, że się ma pewność, że się ma powołanie, czego się dzisiaj pewnie nie robi, nie powinno pewnie, ale ja zapytałam Pana Boga, mówię: Panie Boże, jak mi spełnisz 3 życzenia, tak jak złota rybka, to na pewno będę wiedziała, że to jest moje miejsce. I proszę sobie wyobrazić, że te 3 życzenia, bardzo nie tylko no śmieszne, ale takie, że aż krępujące powiedzieć, spełniły się co do joty. Jak się spełniło 3, ostatnie, właściwie nie miałam wyboru. Pan Bóg swoje zrobił. Przyszłam do zgromadzenia, nie pytając w ogóle, co jest jego charyzmatem, nic, właściwie nie wiedziałam nic. I dopiero jak byłam w nowicjacie, pod koniec nowicjatu moja siostra wizytatorka rozmawia z każdą nowicjuszką, no i pyta mnie, no jak siostra się tu czuje, jak siostra się tu widzi? I mnie dopiero otworzyły się oczy. Tu są prawie same pielęgniarki. To jest praca w szpitalach, w domach pomocy. Ja jestem nauczycielem. I co ja tu będę robić? I mówię, siostro, ja będę musiała zmienić zgromadzenie, bo to nie jest moje powołanie. Ja jestem nauczycielem, a tu są same pielęgniarki. I wtedy ta siostra tak serdecznie się roześmiała. Mówi, siostro, Anno, w naszym zgromadzeniu pracy dla siostry nie braknie. I to przeważyło, że zostałam. I to już minęło od tego czasu, mówię, 36 lat.
A jak to się stało, że siostra znalazła się w Toruniu i jest wolontariuszką tutaj w Radiu Maryja?
A to jest bardzo szczególny przypadek, bardzo szczególny. Może powiem tak. W 1994 roku zostałam poproszona, żeby przygotowywać audycję dla młodzieży. To było w ramach audycji dla młodzieży. To był cykl Biblia a literatura polska. Przygotowywałam raz w miesiącu półgodzinną audycję. Przyjeżdżałam tutaj do Torunia i to właściwie był mój kontakt jedyny z radiem. Oprócz tego, że słuchałam różnych audycji, bo pracując jako nauczyciel pewne rzeczy bardzo mi pomagały. Kiedy słuchałam różnych osób kompetentnych w danej dziedzinie. I właściwie nigdy nie myślałam, że będę pracować tutaj w radiu. Dopiero 5 lat temu nadarzyła się tak niesamowita, tak niezwykła sytuacja, o czym wie ojciec dyrektor, moja siostra wizytatorka oraz niektóre osoby, ale ja to odczytałam jako wybitne działanie Ducha Świętego. Powiem tak, nigdy bym sobie tego sama nie wymyśliła. To przyszło do mnie tak, jak przychodzą rozmaite propozycje czy jak wydarzenia. Tu odczytałam, że to jest wolą Pana Boga, ponieważ, jak wspominam, nigdy bym sobie sama tego nie wymyśliła. Ale skoro to wszystko zostało już dopełnione, dzisiaj dziękuję Panu Bogu, że mogę tutaj być w radiu, posługiwać, że mogę dzielić się jeszcze jakimś doświadczeniem z tymi, wśród których pracuję.
Z wykształcenia jest siostra polonistą.
Tak.
I przed wstąpieniem do zgromadzenia i w trakcie uczyła siostra języka polskiego oraz religii. Jak zrodziła się u siostry ta myśl, by zostać właśnie nauczycielką?
Powiem tak. Zawsze lubiłam się uczyć, ale też jako dziecko, było nas w domu 6, bawiliśmy się często w szkoły. Oczywiście zawsze byłam nauczycielką. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ gdzieś tam już w dzieciństwie było coś, co w jakiś tam sposób się pewnie krystalizowało. I kiedy poszłam już właśnie na studia polonistyczne, to były to studia o kierunku, o profilu pedagogicznym z tą myślą, że będę pracować w szkole. Nie zastanawiałam się aż tak zanadto nad tym, co będę robić. Po prostu chciałam pracować w szkole. Zawsze pociągała mnie atmosfera dzwonków, pewnej dyscypliny, punktualności. No i przede wszystkim praca z ludźmi. To, że można z kimś porozmawiać. Czasami oczywiście tych relacji, tych rozmów, tego wszystkiego było bardzo dużo. Wiadomo, tak jak w szkole, ale po wakacjach, po każdych wakacjach, zawsze jako uczeń tęskniłam do szkoły i jako nauczyciel również.
Jeszcze wielu ciekawych rzeczy dowiemy się o siostrze Annie, ale to dopiero po piosence. Zaraz wracamy do naszej rozmowy.
Ojcze mój, który w niebie zasiadasz, a na ziemi czuję Cię, święte jest Twoje imię, którego na ustach mych nigdy dość. Niebo jest pełne chwały, a ziemia nie może objąć Cię. Staję więc pełen skruchy, by wielbić Twe imię. Niech przyjdzie, Panie, Twoje królestwo, niech Twoja wola będzie nade mną. Tak jak jest w niebie, tak też na ziemi, bądź moim chlebem i moim niebem. Thank you.
Informacja dla tych, którzy dopiero włączyli swoje radioodbiorniki. Słuchacie Radia Maryja. Trwa audycja Dar i Tajemnica. Przy mikrofonie Marta Maślona, a moim gościem jest siostra Anna Mika. Siostra zdradziła mi, że jednymi z jej pasji są pisanie ikon i poezja. Siostra wydała również kilka książek. Jedną tutaj mam przy sobie pod tytułem Cztery pory życia. Może siostra opowie coś o tej publikacji i o tych swoich pasjach, jak one się zrodziły.
To jest temat bardzo szeroki i na pewno nie zmieścimy go w tych kilku minutach, ale chciałabym przynajmniej zaznaczyć, jakoś zarysować, że pasja związana z malowaniem, bo najpierw to tutaj wchodzi w grę, to była zawsze jakaś ogromna tęsknota za tym, co piękne. Podpatrywanie przyrody, tego wszystkiego, co piękne w świecie, dzieł sztuki, obrazów, rzeźb, architektury, pewnych kompozycji, jakichkolwiek, ale w każdym razie to, co tworzy piękno, no gdzieś pewnie głęboko zapadało w serce i ta tęsknota, żeby operować barwami, rodziła się przez praktycznie całe życie. Bo jako dziecko malowałam małe obrazki gdzieś tam potem komuś w czasie jakichś uroczystości, czy jakichś okolicznych urodzin, czy jakichś dat, które w czasie których wypadałoby dać coś osobistego. Więc to były takie obrazki i wraz z wiekiem one się w jakiś sposób też krystalizowały. 9 lat malowałam witraże. No, jest to sprawa o tyle smutna, że przez to pewnie w jakiś sposób nabawiłam się alergii, bo to było ciągłe wdychanie tych farb chemicznych bardzo bezpośrednio. I ponieważ zawsze we mnie gdzieś tkwiła tęsknota, aby pisać ikony, robię to dzisiaj od kilku lat, ale dlatego, że te farby nie pachną. I no mam tę radość, że te ikony też cieszą się i cieszą tych, którzy je otrzymują, tak bym powiedziała, a mnie oczywiście dają bardzo dużo radości. To jest taki jeden nurt i dlatego też chcę połączyć, ponieważ w 3 ostatnich tomikach poezji, oprócz pierwszego, ten ostatni to już nie jest tomik, to już jest zbiór poezji, bo to jest poważna, jeśli chodzi o objętość, pozycja. One wszystkie są ilustrowane moimi ikonami, natomiast jeśli chodzi o pisanie wierszy, no to też gdzieś to się zrodziło w dzieciństwie. Bardzo lubię być sama, lubię samotność, co nie przekreśla moich relacji z ludźmi oczywiście. I chciałabym powiedzieć, że na początku pisałam jako dziecko teksty do znanych melodii, a później w czasie studiów, kiedy ten warsztat trochę się pewnie wydoskonalił, kiedy też prosiłam o różne recenzje, no nie mogę bez tego się w jakiś sposób obejść. Powiem tylko jedną taką ciekawostkę. Kiedy szłam do zgromadzenia, wydawało mi się, że w tym zgromadzeniu nie będzie mi wolno pisać wierszy. Więc wszystko to, co miałam, jak cały dorobek mój do momentu zgromadzenia, do 81 roku, wszystko pięknie spaliłam w czasie płonącego ogniska na podwórku. Pożegnanie ze światem. 1 września przyszłam do zgromadzenia i już w miesiąc po wstąpieniu powstawały wiersze, które pisałam najpierw do szuflady z obawy, że może to nie wolno i tak dalej. Okazało się, że właśnie zupełnie odwrotnie i tego się trochę uzbierało, także jest to wydane, jestem wdzięczna moim przełożonym, którzy pozwolili mi wydać te tomiki początkowo i ten ostatni zwłaszcza, który jest takim jakby resume, bo zawiera te wiersze, które już były publikowane, plus kilkadziesiąt nowych. I jest dosyć bogato też ilustrowany moimi tutaj ikonami. Ale też przy okazji chcę wyrazić wdzięczność, że wstęp do tej ostatniej pozycji napisał promotor z Uniwersytetu Wrocławskiego, u którego pisałam pracę magisterską, a z którym przyjaźnimy się już prawie 40 lat. Więc jest to dla mnie taki pomost przerzucony między Wrocławiem, a dzisiaj Toruniem tutaj.
Może przeczyta siostra fragment jakiegoś ulubionego ze swoich wierszy?
Ojej, nie jestem przygotowana na coś takiego, żeby przeczytać, ale myślę, że jednym z takich bardziej, no to tak otwieram, pewnie na chybił trafił też. Może wiersz, który jest poświęcony poezji. Jeszcze o poezji. W ciszy wieczoru przejrzyj raz jeszcze wiersze przez lata darowane. wkrótce wypłynie z dna na powierzchnię wszystko, co piękne w nich, co kochane. I to, co sprawia, że życie ludzkie im dłuższe, bardziej jest niepojęte. I to, że w duszy ciągle się zmaga wszystko, co grzeszne, z wszystkim, co święte. To jest wiersz, akurat mówię, 99 rok, więc jest to taki jeszcze, ale to tak na chybił trafił.
Niech to będzie zachętą dla naszych słuchaczy do tego, by przeczytać wszystkie wiersze siostry. Przez jakiś czas była siostra również w Irlandii. Dlaczego siostra tam wyjechała?
Byłam tylko jeden rok w Irlandii. Było zapotrzebowanie na to, żeby pracować wśród Polaków tam właśnie w tym kraju. Przyjechałam pełna nadziei na to wszystko, co tam zastanę. Irlandia jest pięknym krajem. Również Irlandczycy są bardzo życzliwi, ale byłam tam tylko rok, ponieważ praca, którą tam miałam, wydawało mi się, że to wszystko jest jakąś tylko maleńką cząsteczką tego, na co się nastawiałam. Pomyślałam sobie, że może większy pożytek będzie ze mnie w Polsce. A poza tym, no też bardzo, bardzo tęskniłam. To już jako dodatkowa przyczyna. Także jest to na pewno doświadczenie, za które Panu Bogu dziękuję, ale też taki epizod, bym powiedziała, który oby owocował.
Od 5 lat jest siostra wolontariuszką na przystanku Jezus. Jak to się stało, że siostra zaczęła tam jeździć i ewangelizować? Jakie to jest doświadczenie dla siostry?
To jest kolejne wyzwanie i to jest kolejna jakaś niespodzianka i kolejny uśmiech Pana Boga, bo tak naprawdę nigdy nie myślałam, że będę na przystanku Jezus jako ewangelizator. No, pierwszy raz pojechałyśmy w 2013 roku, tak to było, albo 14, już teraz nie wiem, dokładnie musiałabym policzyć. W każdym razie, dlaczego o tym mówię? Kończyły się rekolekcje w Chełmnie nasze, 8-dniowe i pod koniec rekolekcji siostra wizytatorka wywołała mnie z dużej sali konferencyjnej i mówi: siostro Anno, czy siostra chciałaby jechać na przystanek Jezus? A ja mówię, tak nie bardzo wiem nawet, o co tam chodzi w tym wszystkim, ale siostry, które też dwie się zgłosiły, jeszcze mówią: siostro, chodź, jedź, bo my pojedziemy razem i tam będziemy ewangelizować. I powiem, że no, było to bardzo spontaniczne. Ostatni termin, jaki był możliwy, to 30 czerwca, a my zapisałyśmy się 29 czerwca. Więc krótkie przygotowania i, no, i pojechałyśmy wtedy. Pierwszy raz byłyśmy w 3. I powiem, no nie wiem, w jakim kierunku tutaj, jakich oczekujesz odpowiedzi, o czym. Powiem tak najogólniej najpierw, że to zderzenie dwóch światów praktycznie, można powiedzieć, bo my jako ewangelizatorzy mieszkaliśmy w namiotach przy parafii w Kostrzynie, dochodziliśmy prawie 3 kilometry pieszo, 2 razy dziennie na pola Woodstockowe, tam do Woodstockowiczów. I tak właściwie z tego rozmodlonego świata, tej oazy, można powiedzieć, przy parafii, szliśmy na pola. Moje doświadczenie, przynajmniej te pierwsze dni, właściwie pierwsze dni, to było coś tak trudnego i tak niespodziewanego, bym powiedziała. Snułam refleksję, do czego może człowiek doprowadzić siebie samego, kiedy no nie kieruje się wartościami, kiedy Pan Bóg dla niego jest gdzieś mglisty, za mgłą, albo wcale go nie ma. Ale żeby nie spłycić tego, to nie jest tak, że wszyscy ludzie, którzy są na Woodstocku, są mierzeni taką samą miarą. Bo wśród tych ludzi, i powiem jeszcze tak, zanim skończę tę myśl, wśród tych ludzi znajdowałyśmy ludzi bardzo rozmaitych pod względem i wiary, i pod względem światopoglądów, wykształcenia, doświadczenia, wiekowo różnych. To całe zderzenie, bym powiedziała, bo to było zderzenie naszego świata zakonnego, powiedzmy sobie, i teraz idziemy w habitach, no było to bardzo mocne zderzenie, bardzo trudne, ale tak sobie pomyślałyśmy, że Pan Bóg daje łaskę wraz z zadaniem, do którego nas powołuje. I ci ludzie sami, my chodziłyśmy jako siostry, chodziłyśmy w habitach, modliłyśmy się po cichu na różańcach albo rozmawiałyśmy z sobą, ale ci ludzie sami podchodzili do nas, zaczepiali nas. Najczęściej to oni wywoływali dyskusje, oni pytali o różne rzeczy. Tak jak stałyśmy, tak siadałyśmy na asfalcie, siadałyśmy na piachu, w zależności od tego, gdzie nas kto zaczepił. I co się okazywało? Prawie to było prawie konstans, że zawsze jak dwoje czy troje ludzi nas zaczepiało, to automatycznie zaraz robił się krąg, dochodziły inne osoby i my byłyśmy niejako otoczone w środku. Zadawano nam mnóstwo pytań. Także musiałyśmy też w jakiś sposób to powiem, no nie tyle, bo tego się nie dało opowiedzieć od razu. Te ich pytania były dla nas takimi wyzwaniami, jak bardzo ci ludzie też pragną wiedzieć coś więcej o Bogu, mimo że znajdują się teraz w takiej sytuacji. Szukali. Jedni najczęściej wychodzili od swoich takich przeżyć osobistych. To były prawie spowiedzi niektóre. Nieraz 2-3 godziny siedziałyśmy, tak jak siadłyśmy, czy tam stałyśmy, czy tam gdzieś pod płotem. I to nam też dawało takiej otuchy, że ci ludzie chcą z nami rozmawiać. Nie spotkałyśmy się jako tako z agresją wobec nas. Mnóstwo pytań, mnóstwo nawet i mówię płaczu przy okazji, gdzieś jakieś refleksje na temat życia. I też rodziła się tęsknota. Nie wiemy potem, czy ci ludzie kiedyś pójdą za tymi wskazaniami, czy bo też my dawałyśmy świadectwo naszego życia na tyle, na ile było to potrzebne. I to w jakiś sposób też bardzo nas zbliżało, bo modliłyśmy się za nich. Mówię o siostrach w tej chwili, w tej trójce, w której ja chodziłam, ale tak pewnie było, bo ewangelizatorzy, którzy potem schodzili z pól, wieczorem w nocy dzieliliśmy się różnymi doświadczeniami, przeżyciami, mniej więcej też tak to odczytywali. No jest to bardzo trudne wyzwanie, bardzo trudne. Byłam 5 razy na Woodstocku. Ci ludzie czekają, ale też no, nie wiemy, na ile mają siłę zmienić taki sposób życia, wejść w inny sposób życia, czy zmienić styl życia. Dla nas też to było bardzo ciężkie wyzwanie, zwłaszcza w ostatnim roku, rok temu, ponieważ znowu powrócono do myśli, że przystanek Jezus będzie graniczył przez siatkę tylko, nie przez żadne jakieś odległości, tylko przez siatkę. My byłyśmy właściwie bardzo zanurzone w samym Woodstocku. Obok nas, my jak w takim jakby obozie, no nie obozie, trudno nazwać, taka oaza i obok nas już po prostu wszyscy byli Woodstockowicze. Więc to było dla nas o tyle trudne, że w ciągu dnia szłyśmy na pola przez cały dzień, praktycznie z krótkimi przerwami, na modlitwy, na mszę świętą. Szłyśmy ewangelizować. Wracaliśmy potem do naszej oazy, do naszego obozu, przystanku. I wtedy wieczorem oni zaczynali tę straszliwą muzykę do 4 rano. Nie można było oka zmrużyć. Potem oni spali do południa, a my wstawałyśmy i wstawaliśmy wszyscy rano i swoje zajęcia, więc ciągły taki huk, napięcie z powodu braku ciszy. Nawet adoracja Najświętszego Sakramentu odbywała się w odległości 100 metrów od dużej sceny. No to proszę sobie wyobrazić, to były niesamowite doświadczenia. No próbowaliśmy wszyscy się przebijać przez to. No i modlimy się za tych ludzi.
A co najbardziej poruszyło siostrę w tych spotkaniach z młodymi ludźmi, którzy byli na Woodstocku?
Tam nie byli tylko młodzi ludzie. Do nas podchodzili różni ludzie. Młodzi, zdecydowanie większością byli młodzi ludzie, ale też podchodzili ludzie żonaci, dzieciaci, ludzie, którzy przyznawali się, ja potem odpowiem na pytania, ale ludzie, którzy przyznawali się na przykład, że są tu incognito dlatego, że chcą sobie zrobić kilka dni takiego odlotu, a to są ludzie bardzo poważni, gdzieś tam zajmujący poważne stanowiska. Oczywiście oni się przyznawali, bo wiedzieli, że my nie będziemy robić z tego użytku, zresztą to wcale nie było konieczne. I opowiadali naprawdę różne rzeczy. I to było dla nas takie też, no w niektórych momentach szokujące, że ci ludzie na poważnych stanowiskach, gdzieś tam firmę prowadzący wielką firmę, oni tutaj taplają się w błocie na przykład, nie? I są zupełnie tak jak ci młodzi ludzie. To dla nas było takie szokujące. Szokujące jeszcze było dla nas to, że, no bo powiedzmy sobie szczerze, obrazy, jakie tam się widziało, wcale nie napawają do optymizmu i przychodziły, zwłaszcza wieczorami, rodziny, czasami mama jakaś z dwojgiem, trojgiem dzieci małych. I te małe dzieci, my do nich podchodziliśmy, mówimy: proszę panią, co to dziecko tu robi o tej porze? No ale chcę zobaczyć, chcę posłuchać muzyki. Mamy z dziećmi na rękach, takimi właśnie jeszcze sącymi piersi. Więc to było dla nas też takie szokujące, że wprowadzają ci dorośli ludzie te dzieci w taki świat, w światek. A dla nas, a dla mnie osobiście, były najciekawsze były rozmowy z młodymi ludźmi. To byli najczęściej ludzie, którzy albo studiują, mówię o tych, którzy do nas podchodzili, bo były różne, naprawdę no, przeróżna, bym powiedziała, mozaika tych ludzi, ale ci młodzi ludzie, z którymi rozmawiałyśmy, podchodzili do nas i nawet kiedy wcale im nie było po drodze, ja mówię: a wy tu mieszkacie? Nie, my idziemy z siostrami, bo chcemy porozmawiać. Więc oni, więc to ich zaciekawienie, zainteresowanie, konfrontacja, żeby dać świadectwo, żebyśmy opowiedziały też o nas, jak jest nasze, jaka jest nasze drogi do Pana Boga. Oni byli tym zainteresowani i sami też bardzo dużo opowiadali, przede wszystkim bardzo, bardzo dużo pytań zadawali w kwestii wiary, w kwestii tego wszystkiego, co się dzieje teraz w świecie, w Polsce. To były takie dla mnie bardzo ważne rozmowy. Mówię osobiście o sobie, bo każdy pewnie też na coś kładł nacisk.
Siostro Anno, bardzo dziękuję za naszą rozmowę i za to piękne świadectwo. Może chciałaby siostra jeszcze kogoś pozdrowić na koniec?
Myślę, że jeśli mam taką okazję, to chciałabym pozdrowić, pewnie zaczynając od moich przełożonych, bo dużo im zawdzięczamy, siostrę wizytatorkę i wszystkie siostry, zwłaszcza ze wspólnoty chełmińskiej, z domu w Chełmnie, prowincjalnego domu w Chełmnie, ponieważ tam też mieszkam, jestem. Chciałabym pozdrowić wszystkie te siostry, które są poza Chełmnem, ale które brały udział też w tym wydarzeniu, jakim jest Przystanek Jezus. Wszystkich moich przyjaciół na tych placówkach, którym byłam, no i oczywiście tych wszystkich, którzy tutaj ze mną współpracują, a ja z nimi w Radiu Maryja. Bardzo serdecznie chciałabym pozdrowić również moją siostrę Jadwigę z rodziną i wszystkich tych, którzy no, dzielą ze mną te same poglądy, czy, a nawet i niekoniecznie.
Życzę siostrze optymizmu na dalsze lata swojego powołania i dużo wytrwałości w tym, by to powołanie wypełniać z Bożą mocą.
Bardzo dziękuję. Dziękuję i serdecznie wszystkich pozdrawiam.
Dziś w audycji Dar i Tajemnica moim gościem była siostra Anna Mika ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo. Już teraz zapraszam na kolejną audycję, której możecie wysłuchać za tydzień o 16:30. Ja się z wami żegnam, życzę dobrego tygodnia i z Panem Bogiem.
Nie lękaj się, wypłyj na głębie, jest przy tobie Chrystus.